Moją rozmówczynią jest pani Aleksandra Nowak. Witam serdecznie.
Witam.
Kulturoznawczyni, feministka, krytyczka filmowa, ale także autorka nowej książki Historia kobiecego gniewu. No to jest podtytuł. Ja mam, proszę pani, problem z tytułem. Jak ja mam poprosić o pani książkę w księgarni?
No właśnie, to tutaj pojawia się pytanie, ponieważ tytuł wykorzystuje hasło, które było stosowane w ramach protestów w 2020 roku. I już kilka osób mówiło mi właśnie, że same zastanawiają się, czy są w stanie je wymówić i na ile są w stanie zdobyć się na taki kontakt ze swoją złością i nie obawiać się jakiejś oceny. Dla mnie ten tytuł był ważny i w jakiś sposób taki performatywny, ponieważ myślałam o tym, w jaki sposób chociażby Mieke Bal, holenderska krytyczka kultury, mówi o tym, jak pojęcia obrastają w różnego typu miniaturowe teorie i znaczenia słów zabarwiają się.
Ale to słowo to przechodzi wszelkie pojęcie, proszę pani.
Tak, i hasło, które pojawia się w tytule, z jednej strony właśnie nawiązuje do bardzo popularnego hasła protestowego z roku 2020 i myślałam o tym, że jeśli tak dużo osób w szeregu miast, miasteczek, wsi nie obawiało się wyjść z tym hasłem na ulicę, mimo tego, że mogły im grozić za to potencjalnie duże konsekwencje jakiejś społecznej stygmatyzacji, to ja tym bardziej nie powinnam się obawiać stosować
takiego
hasła.
A wypowie pani teraz to hasło?
A czy mogę na antenie?
No właśnie, to jest pytanie do pani.
To jest pytanie, zastanawiam się, jak tam Rada Radiofonii i Telewizji. Hasło brzmi wypierdalać, w razie czego, jeśli nie mogliby go państwo puścić, to proszę tutaj jakiś dźwiękowy wygłuszacz, ale może się okaże, że da się.
Ten graficzny wygłuszacz jest też w tytule tej książki, bo są tutaj gwiazdki,
tak,
prawda? W środku,
tak,
więc jest to swoista cenzura. Pani się zgodziła na taką cenzurę? Nie chciała pani tego słowa tak w całości umieścić na okładce?
Zgodziłam się, bo myślę, że i tak jest to w pełni sugestywne i każda osoba czytająca wie, o jakie hasło tutaj chodzi. Natomiast oczywiście mogłoby być też bez gwiazdek. Tylko że to jest praktyka, która często stosowana jest na przykład w tekstach naukowych. Myślałam o tym, w jaki sposób chociażby po hasła wykorzystywane w ramach ruchu Occupy Wall Street sięgał
tak.
Simon Critchley czy inne osoby analizujące protesty. Myślałam też o wszystkich takich punktach.
Jestem tak zdenerwowany, że napisałem słowa na transparencie. Tak.
Dokładnie, tak. Kolejny tekst, który przywołuje w ramach swojej książki, ale myślałam też o tych wszystkich punktach właśnie przecięć między literaturą, sztuką a polityką i chociażby o pracy już kultowej Barbary Kruger, z kolei już nie tak wulgarne hasło głoszącej, ale po prostu głoszącej hasło Twoje ciało to pole walki, która była później wykorzystywana niejednokrotnie w ramach różnorodnych protestów, więc tych nawiązań było tutaj bardzo, bardzo dużo, ale myślałam też w jakimś sensie o odzyskiwaniu tego słowa, to znaczy o tym, że jest to hasło, z którym niejednokrotnie jako kobiety mogłyśmy się spotykać w różnych sytuacjach w sposób bardzo brutalny, bardzo często na przykład odmawiając jakiegoś kontaktu cielesnego, fizycznego i dostając jakąś bardzo brutalną wiązankę. A tutaj.
Ale proszę pani, co tu odzyskiwać? Co tu odzyskiwać? No skoro właśnie z tym brutalnym, jak rozumiem, aktem męskiej agresji wiązały się wulgaryzmy, no to co tu odzyskiwać?
Myślę, że chodzi po prostu o taki rodzaj przechwytywania języka i pewnej subwersji i pokazywania, że pewne hasła możemy wykorzystywać również w zupełnie nowym, innym kontekście.
Czyli zmieniając wektory, prawda? Odwracając tę sytuację.
Tak, dokładnie. Mhm. Jest to pewna praktyka, którą stosują różnorodne grupy wykluczane, bardzo często biorąc jakieś słowo, które było wykorzystywane do stygmatyzacji i właśnie zaczynając je stosować na własnych zasadach. Tutaj akurat nie jest to jakiś mój akt, gdzie samodzielnie wpadłam na pomysł, by właśnie konkretnie to słowo miało zostać tutaj odzyskiwane, raczej poszłam szlakiem właśnie skojarzeń z tym, co działo się na protestach i też w jaki sposób to hasło było wykorzystywane w takiej kulturze wizualnej związanej z
No właśnie, a propos kultury wizualnej, bo to odzyskiwanie, ta subwersja, to jest no stara tradycja jeszcze, prawda? No jest, skoro na przykład, nie wiem, nazywano malarzy dzikimi, fowistami, no to oni to przejmowali dla siebie, prawda? I uznawali to za swoje własne, nazwy własnego kierunku. Rozumiem, ale no jest różnica pomiędzy nazywaniem siebie dzikimi, a takimi wulgaryzmami, takim stekiem słów najgorszego autoramentu.
Tak, to prawda. Zdecydowanie jest tutaj różnica i dla mnie przez to, że samodzielnie bardzo rzadko sięgam po wulgaryzmy i też każda osoba, która będzie czytać książkę, zobaczy, że nie ma ich tam wiele w przeciwieństwie.
Nie, to jest książka bardzo erudycyjna. To jest książka bardzo erudycyjna. To jest książka na wysokim poziomie właśnie. To jest takie szokujące dla mnie jako czytelnika, bo myślałem, że to jest rodzaj właśnie takiego ścieku, takiego rodzaju zaprzyjaźnienia się z własnym gniewem, że zacytuję pani książkę, a to jest bardzo mocno osadzone w kulturze. To są niezwykle ciekawe eseje.
I dlatego właśnie mam wrażenie, że jeśli już decyduję się na taki gest, tak mocny i właśnie podważający gdzieś granice językowej poprawności, to jest to bardzo świadome i ma to być takim absolutnie widocznym aktem oporu.
Oporu czy przyzwolenia?
No ja powiedziałabym, że oporu, ale każdy może tutaj interpretować to samodzielnie. Natomiast wydaje mi się, że sięgnięcie po aż tak mocny tytuł ma pokazywać z jak dużą brutalnością, ilością przemocy i hipokryzją mierzymy się na co dzień.
Pani mówi, że pani rzadko sięga po takie słownictwo. No jest to wzięte w cudzysłów często, w nawias, prawda? No jest to kwestia pewnego cytatu też w pani ujęciu. Ja powiem szczerze, ja sobie w pewnym momencie, to było jakieś 2 lata temu, obiecałem, że ja nigdy nie będę używał takich słów. A wie pani dlaczego? Nie dlatego, że jestem taki święty, tylko dlatego, że wokół mnie zaczęła narastać taka epidemia po prostu tych wulgaryzmów. I nie chodzi mi tylko o ruchy feministyczne, o czarne marsze, ale także na przykład o hasła polityczne, słynny ruch 8 gwiazdek. Ja miałem wrażenie, że ktoś mnie tak atakuje w ogóle tymi słowami, że to ja się muszę bronić. Ale nie bronić się w ten sposób, że sięgam do rezerwuaru własnych wulgaryzmów, prawda? Chociaż mógłbym jak Witkacy wymyślić swoje może własne, takie jak sturbia twoja wlań. Na przykład. Natomiast ja sobie obiecałem, że ja właśnie będę, ja sobie ten opornik tutaj, że tak powiem, w klapę wepnę i nie będę używał tych słów. Dlatego tak trudno mi rozmawiać na poziomie właśnie wulgaryzmów. Co pani ma do zaproponowania takim osobom jak ja, które mają dość w ogóle już takiego języka i wcale to dla nich nie jest żadnym nowum, ani jakieś doświadczenie oczyszczające?
Myślę, że lekturę książki, w której rozwinięte są wszystkie te tezy, dlaczego tak często sięgamy po mocne hasła, które mają w jakiś sposób wybudzić z
letargu,
takiego stanu. Tak, 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 tak. I jest to praktyka rzeczywiście coraz częstsza, jeśli chodzi o literaturę też feministyczną, chociażby myślę o opowiadaniach, które niedawno się pojawiły, które noszą tytuł Wściekłe suki meksykańskiej pisarki. Myślę o książce, która też niedawno się pojawiła z tytułem Kurwa, kurwa, kurwa.
No właśnie, to jest ta epidemia właśnie.
Jest
to jest
tego bardzo, bardzo dużo. Tak. Ja zastanawiałam się bardzo mocno nad tytułem. I sama tutaj biłam się z myślami, na jaki się zdecydować ostatecznie, ponieważ miałam różne alternatywne wersje, część z nich była znacznie subtelniejsza i bardziej poetycka. Natomiast chciałam zdecydować się na taki tytuł i taką okładkę, która będzie właśnie nawiązywać do języka protestowego, ponieważ punktem wyjścia do książki był właśnie nie tylko język protestów, ale w ogóle doświadczenie uczestnictwa.
Dla mnie to jest pewien paradoks, ponieważ pani dla mnie jest indywidualistką. Widzę to po toku pani myślenia. Pani też wplata swoje własne osobiste przemyślenia do tej książki, bo to jest też rodzaj kroniki, nie tylko eseistyki, ale także kroniki pewnych wydarzeń, bardzo ciekawej, rodzaj dziennika. I pani jest bardzo osobna w tym wszystkim, a jednocześnie mam wrażenie, że panią kusi taka psychologia mas z Le Bona. To znaczy jest w tych masach, w tych tłumach jakaś energia, która panią pociąga. Co w tym takiego kuszącego jest, w tym głosie mas?
Myślę, że tutaj bardzo intensywnie też myślałam o takich refleksjach różnych teoretyczek czy teoretyków kultury zajmujących się protestami i tym typem energii, który wytwarza się w ramach protestów, którego samodzielnie też doświadczyłam i to było jakieś niesamowite kolektywne doświadczenie budujące.
Katarzis, tak? Takiej,
tak, głębokiej solidarności, siostrzeństwa. Odwołuję się tam do między innymi Michaela Tausinga, który pisał o wręcz takim przechodzeniu na drugą stronę lustra.
Doświadczenie ekstatyczne po prostu.
Tak, takiej przestrzeni też liminalnej, w ramach której dokonuje się jakiś rodzaj rytuału przejścia. Myślałam też o tym, co Iwona Kurz określa taką przestrzenią pojawiania się, idąc tutaj za Nikolasem Mirzoefem, za Hanną Arendt i o przestrzeni, w której nagle, tymczasowo zasady mogą zostać w jakiś sposób zawieszone i pojawia
wzięte
się
w nawias cudzysłów, prawda?
Dokładnie, żeby wyłoniły się też grupy, które dotychczas były spychane w jakiś rodzaj społecznej niewidzialności. Ale też dla mnie myślę, że na takim poziomie bardzo osobistym, z jednej strony tak, na pewno mam ten rys indywidualistyczny i w książce jest szereg moich osobistych doświadczeń i refleksji, ale jednocześnie takie poczucie
wspólnotowości,
wspólnotowości, które też myślę, że bardzo mocno budowało się dla mnie w ostatnich latach i takim silnym zaangażowaniu aktywistycznym i czerpaniu nawzajem ze swoich doświadczeń, wymienianiu się tymi doświadczeniami, takiemu empatycznemu wsłuchiwaniu się też w to, co inne osoby mają do powiedzenia, było tutaj kluczowe. Ja wspominam w książce o tym, że na samym początku zaczęłam tworzyć notatki po to, żeby przetworzyć moje własne emocje, tak, ale bardzo szybko zrozumiałam, że one w jakimś sensie nie należą tylko do mnie, ponieważ rozmawiałam...
Wymaga to tak jakiejś mediatyzacji, prawda?
Tak, one były powszechne i też bardzo intensywne i drastyczne. Znaczy z jednej strony ten gniew wywoływał olbrzymią ilość takich właśnie gestów solidarności, wspólnego na przykład wychodzenia na ulicę, a z drugiej strony bardzo też negatywną reakcję, wręcz takiego demonizowania tej narracji, traktowania jej jako nieracjonalnej.
No tak się tworzą wspólnoty, prawda? Na zasadzie też swój obcy, tak, prawda? Mhm.
Oczywiście, ale widzę też to w tym momencie, w takim pierwszym odbiorze książki, z którym się spotykam, jeszcze rozmawiamy przed premierą, więc zobaczę, jak będzie później, ale z jednej strony widzę, że pisze do mnie bardzo dużo osób, które odbierają ten tekst niesamowicie osobiście. Już spotkałam się z wieloma wiadomościami, gdzie ktoś pisze mi, że w trakcie czytania pierwszego rozdziału, który właśnie nawiązuje do protestów, wielokrotnie ta osoba płakała z jakiejś formy wzruszenia, przypominania
sobie. To jest rodzaj lustra, tak?
Tak, i poczucia, że czuła się dokładnie tak samo w tym czasie.
Czyli doświadczenie generacyjne, czy doświadczenie pewnej kohorty, można tak powiedzieć, socjologicznie.
Tak, tak, zdecydowanie. A z drugiej strony widzę takie komentarze skrajnie negatywne, związane przeważnie z zupełnie innym światopoglądem politycznym i takie powielające w jakiś sposób też tezę, którą stawiam w książce odnośnie tego, jak ten gniew kobiet jest traktowany.
Stereotypizowany, tak.
Tak, tak. Dokładnie jaki typ reakcji może wywoływać, z jakim typem określeń możemy się spotkać.
Ja chciałbym, pani Aleksandro, chciałbym zawiesić te spory ideologiczne. Nie chcę wychodzić z punktu widzenia ani prawicy, ani lewicy, ani centrum. Ja jestem zaniepokojony pewnym elementem, który nie wynika właśnie z tej ideologicznej jakby warstwy. Mianowicie myślę o tym doświadczeniu zbiorowym, bo podkreślę to jeszcze raz. Pani książka jest bardzo erudycyjna, z punktu widzenia pewnej racjonalności pisana, bardzo logicznie. Pani jest filozofką po prostu, mówiąc wprost. Natomiast z drugiej strony widzę fascynację właśnie takim rezerwuarem tej nieświadomości zbiorowej. Właśnie to, co Gustave Le Bon pisał na zasadzie psychologii mas, że to was pociąga jakoś. Znaczy w tym, to nie chodzi tylko o siostrzeństwo, ja mam takie wrażenie, tylko w ogóle o ten rezerwuar energii tkwiącej w masie ludzkiej. Wiadomo, że masy ludzkie mają swoją własną psychologię i ona nie jest prostą sumą psychologii jednostek, prawda? Tak. Pani się nie boi tego irracjonalizmu po prostu tego ruchu? Czego wyrazem jest właśnie to sięgnięcie po wulgaryzmy, po ściek, po coś, co nie jest logicznym językiem, jest językiem emocji.
Myślę, że nie tylko nie obawiam się jakoś, co wręcz staram się w tym tekście rozsadzić taką binarną bardzo opozycję właśnie między racjonalnością a emocjonalnością, bo współczesne badania pokazują, że nawet w momencie, kiedy mamy wrażenie, że podejmujemy decyzję, która jest absolutnie racjonalna, to tak naprawdę okazuje się, że te emocje i tak są
podszyte,
obecne. Tak. Tak, tak, tak. One tak czy siak się pojawiają. I mimo tego, że wiemy to już ze stanu badań, z psychologii, książka o inteligencji emocjonalnej Dawida Goldmana, tak, pojawiła się już w latach 90., to wciąż w kulturze bardzo mocno trzyma się ten podział na racjonalne versus emocjonalne, a ja mam wrażenie, że to może się w jakiś sposób przenikać i dopełniać i że to odwoływanie się do emocji, staram się też to robić właśnie na poziomie języka, to znaczy rozsadzać ten podział w tym sensie, że w tekście przenikają się zarówno takie refleksje teoretyczne, akademickie, z językiem właśnie bardzo emocjonalnym, odwołującym się do indywidualnych doświadczeń.
Znaczy ja tutaj nie widzę, pani Aleksandro, ja tutaj nie widzę problemu. Ja to jeszcze raz to może zdefiniuję. To znaczy mnie chodzi o inną binarność, to znaczy ja inni. Pani przecież chyba dostrzega granicę pomiędzy własną osobowością, a tym bytem, który się ujawnia w momencie, kiedy pani manifestuje razem z grupą osób, które wykrzykują wulgarne hasła. Tworzy się inny rodzaj energii, innej emocjonalności, właśnie takiej przewyższającej ludzką osobowość. I bardzo często się mówi o tym, że ludzie są poddawani tego typu presji tłumu.
Tak.
Jak pani sobie z tym radzi jako intelektualistka po prostu?
To znaczy myślę, że to ma bardzo różne oblicza i możemy na to spojrzeć z wielu perspektyw, bo z jednej strony jakby gniew, o czym ja też piszę w książce, może mieć nie tylko potencjał emancypacyjny, ale też potencjał destrukcyjny i w takiej energii grupy bardzo często można pójść o kilka kroków zbyt daleko i też dokonywać pewnego rodzaju uproszczeń. A jednocześnie ja na pewno idę tutaj szlakiem tych osób, które koncentrując się na analizach różnego typu demonstracji, protestów, widzą tutaj przede wszystkim w tej kolektywnej energii w pierwszym rzędzie ten potencjał emancypacyjny. I to jest ten szlak, który dla mnie jest w tym, no myślę, że najistotniejszy. Też jeśli pomyślimy o ruchu feministycznym, on nie jest ruchem jednorodnym.
Oczywiście.
Mamy tutaj bardzo dużo
i fal, i odmian.
I oczywiście, że jest tak, że w pewnym momencie na ulicę mogą wyjść osoby, które będą wspólnie protestować na przykład w jakiejś sprawie, ale w 10 innych absolutnie by się ze sobą nie zgodziły. I jest to pewien tymczasowy bardzo sojusz, który może pociągać za sobą zarówno jakieś plusy, jak i minusy.
Ale pani to tak bardzo racjonalnie teraz określa. Ja myślę o czymś takim, co właśnie pani określiła mianem doświadczenia emancypacyjnego, czy doświadczenia nawet ekstatycznego, prawda? Jest taki nurt irracjonalny w pani tutaj książce, mianowicie takie podłączanie się, energetyczne podłączanie, bo to nie jest racjonalny jakiś namysł, czy sięganie racjonalne do pewnych tradycji. To jest takie podłączanie się, to jest irracjonalny taki sposób łączenia się z tradycją wiedźm na przykład, czy magii kobiecej. To są takie opisy tutaj pewnych seansów. To jest tak jak u Mickiewicza dziady, tylko w wersji feministycznej, prawda? Łączycie się z jakimiś energiami z przeszłości. No to jest dla mnie bardzo niepokojące.
Wymiar właśnie rytualny. No i tutaj też jest to pytanie, na ile jesteśmy w stanie właśnie te bardzo pełną emocji, jakby rytualność uznać za coś właśnie nie niepokojącego, nie demonicznego.
Kto to trzyma w karbach? Bo jednak bliskie są takie doświadczenia, także można pójść za daleko w takim doświadczeniu, prawda? No mowa jest o opętaniach na przykład,
Oczywiście.
Kiedy się traci kontrolę nad samą sobą, prawda? Gdzie pani ma tę kontrolę w ogóle, jeśli pani uaktywnia tego typu energię?
Myślę, że to jest efekt zapewne wieloletniej pracy ze sobą, również terapeutycznej, nabywania rozmaitych doświadczeń i jakiegoś takiego poczucia też wewnętrznego wektora, czegoś, co trzyma mnie i pozwala mi być w zgodzie ze sobą.
No właśnie, ale pani pisze w książce, że to kosztuje. Pani nawet to przelicza na złote, prawda? Takie terapie.
Tak.
Jest taki motyw w pani książce. Ale wyobraźmy sobie, nieświadome niczego dziewczyny, które są poddawane tego typu, bez przygotowania takiego profesjonalnego, jaki pani ma za sobą, terapeutycznego, autoterapeutycznego. Jeżeli one są nieświadome i nieświadomie wprowadzane w takie stany ekstazy, czy to nie jest groźne?
Ja nie wiem, na ile nieświadomie, bo wydaje mi się, że to też może być pewna narracja, która jest infantylizująca dla tych osób, które mimo tego, że są młodsze, wcale nie musi to oznaczać, że absolutnie, zupełnie nieświadomie podążają.
Ja myślę o pewnym nieprzygotowaniu życiowym, ale także takim profesjonalnym, bo pani właśnie wspomniała te seanse terapeutyczne, prawda, czy autoterapeutyczne. Natomiast są osoby, które, ja nie mówię o wieku, to nie jest żaden ageism z mojej strony. Miałem raczej na myśli to, że ktoś może zupełnie nieprzygotowany do takich doświadczeń skrajnych przystępować. I co wtedy?
Ja myślę, że bardzo dobrze sprawdzała się w trakcie protestów też darmowa opieka psychologiczna, którą dość dużo osób oferowało. Nawet kilka dni temu widziałam się z psycholożką, która właśnie poprosiła mnie o spotkanie, bardzo zainteresowana książką, bo czytając miała taką refleksję, że szereg tych doświadczeń, o których piszę, to są doświadczenia, które pojawiają się w jej pracy z kobietami, natomiast że język psychologii nie zawsze jest w stanie je do końca jakby uchwycić, a że tutaj pojawiają się czasem opisy, które mogą być dla kogoś tym bardziej pomocne, żeby zrozumieć lepiej swoje własne doświadczenie. I tak myślę, że protesty były czasem absolutnie skrajnych emocji. Nieraz mogły też traumatyzować w jakimś sensie, bo na ulicach...
Czyli gracie z ogniem po prostu,
bardzo,
tak?
Bardzo brutalne rzeczy. Czy igramy z ogniem? No myślę, że czasem sytuacja wymaga tego, że jeśli pojawia się temat, który wywołuje tak dużą chęć buntu i oporu, to...
Trzeba sięgać bardzo głęboko w nieświadomość wtedy?
Nie, niekoniecznie. Natomiast pytanie, jak głęboko w nieświadomość, w zależności od tego, na ile mamy rozwinięty ten kontakt z gniewem, ponieważ...
To jest właśnie kluczowe pojęcie dla mnie, kontakt z gniewem właśnie. Jakby pani to określiła, co to znaczy tak naprawdę mieć, odzyskać kontakt z gniewem?
Mieć możliwość przeżywania na bieżąco swojej złości w różnych sytuacjach, w których ona ma prawo się obudzić. I właśnie mam wrażenie, że kiedy ten kontakt jest bieżący, taki zdrowy, jest w jakiejś formie przepływu, to istnieje o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś bardzo skrajnego wybuchu, eksplozji, gniewu, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i właśnie może to wejść w jakiś taki moment niepokojący, o którym pan wspominał, tak. Który nie musi oczywiście dotyczyć tylko kobiet. Natomiast z takiej perspektywy mojej własnej, to były lata bardzo intensywnej pracy i z dzisiejszej perspektywy, gdzie w ramach też mojej pracy zawodowej muszę wypowiadać się w szeregu sytuacji i czuję, że jestem w stanie zareagować i wypowiedzieć swoje zdanie.
Gniew przywrócił pani pewność?
Dość naturalne. Nie, to jest jeden z elementów jakiejś takiej relacji ze sobą, natomiast pamiętam okres dzieciństwa czy nastoletniości, gdzie przekazów rugujących złość było wokół mnie aż tak dużo, że generowało to wręcz jakiś taki rodzaj blokady, która mogłaby się kojarzyć somatycznie, to znaczy ja wręcz otwierając usta czasem nie byłam w stanie wydać z siebie tego głosu i wiem, że to nie jest tylko moje doświadczenie, wiem, że jest to też doświadczenie, o którym często wspominają na przykład terapeutki w ramach pracy z ciałem, gdzie kobiety nie są w stanie na przykład wydać z siebie krzyku.
Są zablokowane.
Tak, tak, dokładnie. Z kolei w przypadku mężczyzn to może dotyczyć zupełnie innych emocji, prawda? Na przykład blokady związanej ze smutkiem, z lękiem.
Płaczem.
I w tym sensie wracając jeszcze tutaj do czarownic, o których pan wspomniał i do takiej krytyki też tego, co nieracjonalne, to też okres tak zwanych polowań na czarownicę, o czym pisze świetnie między innymi Sylwia Federici w Kalibanie i czarownicy, był takim czasem też wejścia w oświecenie, w teorii, ale jednak przecież bardzo brutalne rzeczy odbywały się pod
auspicjami.
Hasłem jakby, że to jest właśnie coś racjonalnego, że walczymy z nieracjonalnością. Ale też Mona Cholet w swoich esejach bardzo ciekawie pisze o tym, w jaki sposób nastąpiło właśnie na tamtym etapie jakieś odcięcie od emocjonalności, również u kobiet i takie dopatrywanie się demoniczności w samych sobie, które było po prostu związane z tym, że jakiekolwiek wyrażenie gniewu czy innych emocji, jakaś forma buntu mogła doprowadzić do ich śmierci. Ten przekaz był tak silny, że wiele kobiet zaczynało go właśnie internalizować, a też wiedziały, że to absolutnie nie jest opłacalne, żeby wyrazić tę złość, ponieważ w momencie, kiedy odbywały się tortury, młot na czarownicę, taka klasyczna
księga, tak.
Pozycja przekonywała, że w momencie, jeśli jakaś kobieta reaguje na wyrywanie paznokci albo cięcie ciała płaczem czy właśnie złością, to jest tylko jakąś próbą oczarowania swojego kata, rzucenia uroku, że absolutnie należy to zignorować.
No to są kompletne aberracje oczywiście, intelektualne, ale przyzna pani jednak, że w byciu wiedźmą nie chodzi tylko o emocje, ekspresję emocji, bo to jest rodzaj wiedzy. No wiedźma to kobieta wiedząca, prawda? W odróżnieniu od niewiasty, czyli tej kobiety, która nie wie, prawda? Jest nieświadoma tej swojej mocy, prawda? Więc jakby walka z wiedźmami polegała także na walce z tą gnozą, z tą wiedzą, która była sprzeczna z obowiązującym wtedy paradygmatem wiedzy, prawda? Więc nie chodzi tylko o emocje, to się ścierały ze sobą dwa nurty myślowe po prostu.
Oczywiście, w pełni się tutaj zgadzam i to ujawnia się w tym potencjale semantycznym pojęcia, o którym pan wspomniał, czyli że wiedźma łączy się nam ze słowem wiedza. Natomiast też pytanie, jakie są źródła tej wiedzy i jak ona jest definiowana i bardzo często ta wiedza, którą dysponowały na przykład akuszerki, nie była uznawana za wystarczająco jakby dobrą. Dostęp do zawodu zaczął być ograniczany, one nie miały właśnie możliwości podjęcia studiów medycznych. Ta wiedza bardzo często wynikała właśnie z doświadczania, też z jakiegoś kontaktu ze swoim ciałem, z praktyki po prostu wieloletniej. I to też jest pewien kanał wiedzy, który jest bardzo jakby istotny, a w pewnym momencie został został no, absolutnie tutaj zdeprecjonowany. To
tak
też jest ciekawe, że kobiety działające w ogóle w różnych obszarach i mające w nich no, dużą wiedzę, bardzo często były też w ogóle po prostu wypychane z danego obszaru, działu nauki na przykład w momencie, kiedy...
No tu genialna książka, druga płeć Simone de Beauvoir, prawda, która pokazała historię i zresztą na szeregu różnych płaszczyzn, prawda, od biologicznej po literacką, filozoficzną, także prawną, filozoficzną, także rzeczywiście no, warto się zapoznać z tą faktografią tam zawartą w tej książce. Ale zresztą pani książka trochę mi przypomina Simone de Beauvoir, to znaczy ja mam wrażenie, że gdzieś tam ten duch Simone de Beauvoir krąży nad pani tomem. Dlatego to jest takie ciekawe. Od tego wulgaryzmu, który jest na okładce, przechodzimy właśnie do tej bardzo pogłębionej wiedzy, o której tutaj no, tak tknęliśmy tę tematykę, prawda? Ona jest bardzo szeroka i głęboka w pani książce. I ja jeszcze chciałbym nawiązać do takiej ważnej sprawy, mianowicie symboliki tego ruchu nowego feministycznego. Bo to nie tylko jest rewolucja w języku, ale także rewolucja w pewnej symbolice. No na przykład słynny piorun, prawda? Wokół tego pioruna narosło szereg i interpretacji, jakiś egzeges, nieporozumień. Czym jest ten piorun tak naprawdę?
Ten piorun, zgodnie z intencją jego twórczyni Aleksandry Jasionowskiej, miał być przede wszystkim formą ostrzeżenia, to znaczy nawiązywać do ostrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym. To było takie pierwsze skojarzenie, które miało po prostu powiedzieć takie głośne stop władzy, że nie może się tutaj posunąć ani o krok dalej, bo inaczej poniesie jakieś konsekwencje. Też pojawia się tam kolor czerwony, który oczywiście ma bardzo bogatą symbolikę i
także
może
kobiecą,
nam się
prawda?
Kojarzyć z złością, ale może nam się kojarzyć z miłością, z pożądaniem, z seksualnością. No i w kontekście praw reprodukcyjnych to bardzo dobrze się łączy. Natomiast później sposoby jego... No może nawet interpretacji, to źle powiedziane, ponieważ narracje, które pojawiły się w części...
Zaczęły żyć swoim życiem.
Tak, no były absolutnie po prostu propagandowe, na co zresztą zwracały uwagę różne osoby zajmujące się zawodowo kulturą wizualną. I tak pojawiało się między innymi na łamach TVP nawiązanie do symboliki nazistowskiej.
Do runy Zig, tak.
Mhm. Tak, ponieważ no nie miało to nic wspólnego absolutnie z runą. Ja pamiętam, jak przy okazji rozmowy z Agnieszką Graf i Elżbietą Korolczuk wokół ich książki Kto się boi gender, rozmawiałyśmy właśnie też o tym, w jaki sposób strategią współczesnego faszyzmu jest bardzo często przypisywanie właśnie ruchom emancypacyjnym cech faszystowskich i wtedy Agnieszka Graf podkreślała, że to jest coś, do czego na przykład odwołuje się Władimir Putin, mówiąc o Ukrainie jako właśnie kraju, które stanowi zagrożenie dla pokojowej Rosji. I widzimy to w wielu różnych przykładach. Ja też piszę o nich w książce, na przykład wspominając o reakcjach na wystąpienie Grety Thunberg i też właśnie...
Porównanie z nazistowską dziewczynką, tak.
Dokładnie, tak, tak, tak. Więc myślę, że też ta symbolika budzi tak duże spory, ponieważ znajdujemy się w czasie bardzo takiej intensywnej polaryzacji społecznej. I też prób bardzo częstych takiego
zawłaszczania,
przepisywania pewnych symboli i też obliczonego bardzo często na jakąś niewiedzę tych osób odbiorczych. Albo no, znaczy tak czy siak na pewno cechującego się jakąś olbrzymią hipokryzją, ale fakt, że to w ogóle może się sprawdzić i ktoś jest w stanie przyjąć tę interpretację, jest bardzo ciekawe, no bo na przykład w przypadku błyskawicy wiemy, że tych wykorzystań w kulturze od wieków było multum i że ona też łączyła się...
Choćby w Harrym Potterze, prawda? To też kolejny trop, tak.
tak, mamy Harry'ego Pottera, mamy błyskawice w wizerunku Davida Bowiego, mamy błyskawice w logo Poczty Polskiej przedwojennym, mamy błyskawice w Biblii, mamy błyskawice w szeregu mitologii, błyskawicami posługiwał się Zeus, błyskawicami posługiwał się Perun. No i łączenie tego tylko i wyłącznie z symboliką nazistowską, gdzie w ogóle jakby nie była wykorzystywana błyskawica w symbolice nazistowskiej, no jest po prostu świadomym aktem manipulacji.
No tutaj będą trwały dyskusje przeróżne, prawda? Będziemy się przerzucali argumentacją. Wiadomo, jak to jest z językiem symboli. On jest wieloznaczny, tak. W związku z tym każdy tam coś wpisuje, co mu w duszy gra. Wiadomo, ale ja jeszcze raz nawiążę do tej podświadomości, bo jednak posługiwanie się tego typu symboliką, taką odwołującą się do mocy magicznych, do właśnie tych energii tkwiących gdzieś w podświadomości człowieka, no znowu tutaj przywołam sprawę nieświadomości zbiorowej, prawda? Mhm. Jeżeli używamy tego typu symboliki, to gdzieś, no, tworzymy jakiś kanał, prawda, do tej nieświadomości zbiorowej. I tutaj podobieństwo do ruchów masowych, czy to będą ruchy komunistyczne, czy ruchy nazistowskie, no jest uprawomocnione, nie sądzi pani? Że jednak czerpanie z energii tłumów to było coś, co było no, przekleństwem XX wieku. W związku z tym takie, no chyba to jest naturalne, że człowiek się zastanawia, czy jednak, że tak powiem, wywoływanie tego typu duchów zbiorowych, czy ono nie zagraża w ogóle no, społeczeństwu jako takiemu, bez względu na, na jego barwy.
Myślę, że warto po prostu tutaj mieć uważność na różne potencjalne oblicza tego, bo z jednej strony jest ten kawałek, o którym pan wspomniał, właśnie tej psychologii tłumu odwoływania się do zbiorowej nieświadomości, która mogła być wykorzystywana na przykład w państwach totalitarnych, ale z drugiej strony mamy...
No szereg... choćby Wilhelm Reich pisał o tym, prawda? Analizując język III Rzeszy, prawda? Symbolikę, tak. Swastyki i tego właśnie, no, tego tłumnego jakby wzbudzania energii.
Tak, a z drugiej strony mamy szereg przykładów protestów z całego świata, które doprowadzały do no, ważnych, istotnych przemian politycznych i również odwoływały się mocno do emocji, również miały swoją tak. symbolikę, nieraz bardzo emocjonalną. Zresztą w ramach protestów z 2020 roku myślę, że bardzo ciekawym takim wizualnym przykładem, w którym również pojawiało się hasło, które jest tytułem mojej książki, była praca Jarka Kubickiego, która była takim przepisaniem plakatu Tomasza Sarneckiego z roku 89. Tak. Więc
tutaj Lara Croft zastąpiła, prawda, kowboja, tak?
Dokładnie, więc te symbole zawsze w różnych formach się przejawiały. Ja nie mam akurat wrażenia, żeby błyskawica była jakimś symbolem mocno nawiązującym do takiego magicznego myślenia. Natomiast takie symbole czy też hasła oczywiście się pojawiały, bo tych nawiązań do czarownic było bardzo dużo na szeregu transparentów i zresztą to nie jest tylko przykład Polski, bo hasło jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie udało wam się spalić, pojawiało się na całym świecie. Zresztą tak. Bardzo ciekawie przygląda się temu teraz Zofia Krawiec w swojej książce Szepczące w ciemnościach, gdzie analizuje właśnie figurę czarownicy dokładnie z tych różnych perspektyw, o których pan teraz wspomniał, ponieważ z jednej strony mamy przykłady właśnie ruchów emancypacyjnych. Z drugiej strony opowiada na przykład, książka składa się z wywiadów i na przykład w wywiadzie z Agnieszką Szpilą pojawia się nawiązanie do czarownic, czy czarownic w cudzysłowie, współpracujących właśnie z nazistami. Absolutnie są to też kawałki naszej historii, których trzeba mieć świadomość i na które trzeba zwracać uwagę i zastanawiać się, w jaki sposób nie
panować nie nad tym po prostu. Tak,
tak, tak, tak, oczywiście. Dokładnie, więc tę książkę również bardzo polecam właśnie w tym aspekcie przyglądania się mocniejszego figurze czarownicy i temu, w jaki sposób ona w bardzo różnych kontekstach się pojawiała i zarówno tych, które absolutnie mają jakiś taki potencjał emancypacyjny i są właśnie obecne jakoś w ruchu feministycznym, ale też w zupełnie innych, jak jakoś wypaczających i też takich no, potencjalnie niebezpiecznych. Mhm.
Chciałbym nawiązać jeszcze do jednej figury, jednego oblicza nomen omen, mianowicie do oblicza meduzy, prawda? To jest kolejny taki symbol, który pani porusza. Bardzo mnie zafascynowała ta historia Perseusza i meduzy. Na czym polega to utożsamienie się ruchu feministycznego właśnie z tą figurą z greckiej mitologii?
Rzeczywiście myślę, że to utożsamienie, o którym pan wspomniał, przejawia się w różnych aspektach i do tej figury coraz częściej się sięga. Myślę teraz o takiej książce Jess Zimmerman, Kobiety i inne potwory, na której okładce pojawia się też meduza. Myślę też o śmiechu meduzy, tekście jeszcze z lat 70., który przywołuje, w którym jego autorka Helen Cisu, chyba tak powinnam wymówić.
Tak,
nie znam niestety francuskiego, więc nie mam tutaj pewności. W każdym bądź razie ona tam poddawała krytyce pewne założenia psychoanalizy, które uznawała za obarczone szeregiem stereotypów i pokazywała między innymi analizę mitu o meduzie dokonaną przez Freuda, który ten moment skamienienia pod wpływem wzroku meduzy łączył zarówno ze stanem erekcji, jak i z obawą przed kastracją. Czyli tutaj w tych takich wizjach potwornej kobiecości, a potwornej to znaczy w praktyce bardzo często właśnie wymykającej się tym patriarchalnym.
Zagrażającej mężczyźnie po prostu.
Tak, z jednej strony coś zagrażającego, a z drugiej strony coś bardzo pociągającego, podniecającego, mogącego się wpisać w jakiś rodzaj fantazji erotycznej. No tylko, że takie spojrzenie na no nie tylko tę postać z kultury, ale też na inne postaci, bo ja piszę również o na przykład syrenach, harpiach, tak, czarownicach także. No to właśnie w tych różnorodnych przekazach na ich temat, one były tak naprawdę zawsze oglądane przez kogoś, przez pryzmat tego męskiego spojrzenia. Odnoszę się tutaj, stosując ten termin, do tekstu Laury Mulvey, też z lat 70. jeszcze i właśnie z krytyki filmowej, w ramach którego ona analizowała, jak właśnie skonstruowane jest to męskie spojrzenie. Na
przykład no właśnie, ja przepraszam, że wchodzę w słowo. Chciałbym za panią zapytać, ja jako mężczyzna, jak ja mam patrzeć na tę twarz meduzy, waszego symbolu? Żeby nie skamienieć.
Chyba nie chciałabym tutaj jakoś nakazywać sposobu patrzenia, natomiast wydaje mi się, że istotne jest takie przesunięcie z traktowania chociażby meduzy, ale też innych tych bohaterek kultury, które właśnie były uznawane za jakieś potworne, zagrażające, bardziej z uwzględnieniem perspektywy tej postaci, jej doświadczeń, jej historii, niż takiej oceny, która bardzo łatwo może się wpisywać w taką próbę demonizacji, właśnie traktowania tego jako jakiejś kolejnej opowieści o potworności, o czymś zagrażającym. No, meduza przez całe wieki w kulturze była w pewnym sensie czarnym charakterem.
Tak. A może ja jako mężczyzna powinienem postąpić tak jak mitologiczny Perseusz, znaczy nie patrzeć wprost w oblicze meduzy, tylko pokazać jej tarczę, schować się za tarczą, wypolerowaną jak zwierciadło, żeby ona się sama zobaczyła w tym zwierciadle. Co pani sądzi?
Możliwe. Też byłaby to jakaś na pewno metoda.
No tylko, natomiast że to się wiąże ze śmiercią meduzy właśnie. Taka właśnie technika. Powiedzmy, że ja przeprowadzający z panią teraz wywiad stosuję ten unik Perseusza. Znaczy chowam się za tarczą, nie uzewnętrzniam własnych poglądów, tylko stawiam przed panią zwierciadło, żeby pani zobaczyła w sobie meduzę. Czy to byłoby groźne dla pani?
Ja przekonuję w książce do tego, że właśnie nie byłoby groźne. To znaczy, że to spojrzenie meduzy, które w micie traktowane było jako zagrażające, no mogące doprowadzić do skamienienia, do śmierci, jest takim spojrzeniem, które też my możemy zrobić na siebie same, to znaczy przejrzeć się w tym wizerunku, w różnych archetypach, które w sobie nosimy, i zobaczyć, w jaki sposób były konstruowane różne opowieści o kobiecości na przestrzeni wieków i co my dziś obecnie z tych opowieści chcemy wziąć dla siebie, z czym się zgadzamy, co przestało być już aktualne. Natomiast wydaje mi się, że bez takiego spojrzenia w przeszłość i w przekazy, którymi nie tylko my indywidualnie byłyśmy karmione, ale w jakiś sposób były po prostu obecne w kulturze bardzo długo, nie wejdziemy w taką przyszłość, w której mogłybyśmy bardziej świadomie i samodzielnie konstruować narrację na swój własny temat.
A nie boi się pani takiej właśnie męskiej, patriarchalnej zemsty właśnie, że ci zwolennicy patriarchalnego, tutaj patriarchalnych struktur pokażą to zwierciadło wam, wy się obejrzycie siebie w tym zwierciadle i okaże się, że to Perseusz wygrał, bo trzyma głowę meduzy, prawda, odciętą i pokazuje ją światu.
Myślę, że większą tutaj obawą jest takie narażenie na realną przemoc, której bardzo często doznajemy, kiedy też zabieramy głos. Ja wspominam w książce na przykład o badaczkach ze Szwecji, o których też właśnie piszą w swojej książce Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk, które decydowały się rezygnować z badań w obszarach właśnie genderowych, ponieważ dostawały tak dużo pogróżek, wiadomości, że ktoś je zgwałci, zabije, zaszlachtuje. I
to już jest realny problem, a nie symboliczny, tak?
Tak, tak, z czym myślę, że mierzymy się codziennie. Ja zresztą sama miałam kiedyś taką sytuację, znaczy oczywiście nieraz, nie wiem, dostałam jakąś nieprzyjemną wiadomość, ale raz dostałam wiadomość, która naprawdę bardzo mnie przestraszyła przed dyskusją, którą miałam prowadzić w ramach festiwalu filmowego Nowe Horyzonty i dyskusja dotyczyła seksualności, była wokół filmu, który się pojawiał i w którym był motyw pracy seksualnej i dostałam, nawiązując znów do tego przypisywania cech faszystowskich ruchom emancypacyjnym, dostałam wiadomość, że jestem gorsza niż Hitler i należałoby mnie zgładzić, ponieważ zamierzam prowadzić dyskusję na ten temat. Więc tak, z jednej strony możemy rozmawiać o tym wszystkim na poziomie symbolicznym, a z drugiej strony możemy rozmawiać o właśnie tak realnej przemocy doznawanej.
No właśnie, pani opisuje taką niesamowitą historię ze swojego dzieciństwa, kiedy jako 11-letnia dziewczynka założyła na siebie ulubioną swoją sukienkę kwiecistą i doznała pani po raz pierwszy, to chyba, jeśli dobrze zrozumiałem, to była taka inicjacja w ten gwałt męski, słowny, prawda? Ale to było tak dojmujące uczucie, że pani to potraktowała jako rodzaj takiego pasożyta, który panią dręczył i dręczy do dziś chyba, prawda?
Tak, później tych sytuacji oczywiście było bardzo dużo, bo one przytrafiają się regularnie, natomiast ta pierwsza była dla mnie na pewno o tyle mocna, że absolutnie nie wiedziałam, jak mam się w tym odnaleźć i też byłam bardzo zaskoczona tą niezwykle agresywną i intensywną reakcją, ponieważ zaczęło się od zaczepki, która miała podtekst seksualny, na którą ja odpowiedziałam bardzo asertywnie, że po prostu nie mam ochoty na to. I skończyło się to taką eksplozją agresji, na szczęście werbalną, a nie fizyczną. Myślę, że ta pierwsza sytuacja, w której doznałam takiej zaczepki na ulicy, była dla mnie bardzo ekstremalnym doświadczeniem, ponieważ zupełnie nie wiedziałam, jak mam zareagować w takiej sytuacji i bardzo asertywna odpowiedź, na którą się zdobyłam, poprowadziła do pewnej eskalacji tej przemocy, na szczęście werbalnej, a nie fizycznej, co nie zmienia faktu, że to odczucie zostało we mnie na wiele, wiele lat i bardzo często blokowało mnie przed wyrażeniem swojego zdania w pewnych sytuacjach, przed obroną moich granic w momentach naruszeń, ponieważ bałam się, że właśnie ta przemoc może eskalować. Na szczęście z biegiem czasu moje podejście się zmieniło i z powrotem udało mi się odzyskać zyskać tę możliwość reagowania również poprzez odzyskiwanie tego kontaktu ze złością, która bardzo długo była wypierana.
Pani Olu, czy można powiedzieć, że ta książka jest w jakimś sensie też odpowiedzią na to, co panią spotkało, kiedy pani miała 11 lat?
Myślę, że absolutnie tak. Myślę, że jest odpowiedzią na szereg przekroczeniowych sytuacji, które mnie spotykały, bo nie jest to tylko jedna. Piszę w książce o kilku moich osobistych doświadczeniach, ale gdybym chciała opisywać wszystkie trudne i przekroczeniowe doświadczenia, to myślę, że jest to materiał na wiele książek i może też jakieś kolejne zdecyduję się opisać, a może nie.
Jeszcze tak na koniec naszej rozmowy. Mnie zapadło w pamięć takie jedno zdanie z jednego z rozdziałów. Niech słuszny gniew spleciony z empatią prowadzi nas na nowe ścieżki. Tutaj to jest jakby ta druga strona tego gniewu, ta podszewka, prawda? Jednak współodczuwanie z innymi jest tutaj bardzo ważne i taki kolejny jakby etap może tego uaktywnienia się energii negatywnych.
Tak. Zdecydowanie dla mnie to jest kluczowy element, że ten gniew, do którego zachęcania wyrażam, to jest właśnie gniew nieodzownie spleciony z empatią, ponieważ nawiązując do różnych też wcześniejszych wątków naszej rozmowy i tego, gdzie zastanawialiśmy się, na ile czasem bycie w tej energii tłumu i gniewu może być też w jakiś sposób niebezpieczne, to chciałabym podkreślić, że ten gniew, o którym piszę, to nie jest każdy rodzaj gniewu, bo gniew może mieć bardzo różne oblicze i jak najbardziej może mieć też destrukcyjne oblicza. Ja w książce nawiązuję z jednej strony do teorii Miszy Szery, amerykańskiej filozofki, która wyróżnia właśnie gniew na niesprawiedliwość i właśnie ten gniew dowartościowywuje. I on jest nieodzownie właśnie spleciony z jakimś rodzajem społecznej wrażliwości i też troski o inne osoby. I nawiązuje też do takiego podziału, który stosuje Tomasz Markiewka w swojej książce o gniewie. Dzieli gniew na właśnie konstruktywny i destruktywny. I ten konstruktywny wiąże się z pojęciem solidarności pozytywnej, które jest zapożyczone od Hanny Arendt. I właśnie chodzi o taki typ solidarności, w ramach którego domagamy się większych praw dla siebie, ale nie zabiegamy o to, żeby odbierać prawa innym grupom. Tymczasem ten gniew destruktywny jest związany z solidarnością negatywną, w ramach której domagamy się tego, żeby ograniczyć prawa innych grup. I myślę, że to też odpowiada na pana wcześniejsze pytania i takie zastanowienia nad tym, na ile to może stawiać nas w takiej silnej opozycji, oni my w poszukiwaniu wroga. Jeśli ten gniew jest rzeczywiście konstruktywny i splata się z taką solidarnością pozytywną, która zachęca nas raczej do budowania jak najszerszych sojuszy niż do wzmagania jakichś wykluczeń, no to jego wyrażenie możemy właśnie interpretować w taki sposób emancypacyjny. Natomiast kiedy ten gniew skręca w stronę wykluczenia, no to już powinno być dla nas alarmujące.
Ja tak na koniec chciałbym panią zapytać konkretnie. Czy konstruktywny był gniew Anny Marii Żukowskiej, która w sposób właśnie niewybredny, no tym słowem, który jest w tytule pani książki, też zwróciła się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni?
Tak, zauważyłam tę wypowiedź. Myślę, że ona jest z jednej strony absolutnie adekwatna do tego, jak bardzo odciągana jest rozmowa na temat aborcji w Sejmie. Natomiast jednocześnie jest też jakimś głosem, który niekoniecznie jest tak przeznaczony pewnie do tego, do czego przyzwyczaja się nas w języku takim debaty
parlamentarny, to język nieparlamentarny.
Tak, 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 oczywiście. Też myślę, że mimo wszystko trochę czym innym jest przygotowanie hasła na banerze, a czym innym zastosowanie go w innym kontekście. Natomiast Tutaj, jeśli spojrzymy na, no i to też będzie bardzo światopoglądowe, jak to zinterpretujemy, prawda? To znaczy, na ile zgadzamy się z tym, że właśnie tak silna reakcja odpowiada sytuacji politycznej i jest po prostu tutaj uprawniona.
Czyli jak jest coś takiego jak dress code, jest coś takiego jak dress code, czyli no, umiejętność dostosowania się strojem do pewnej sytuacji, tak jest coś takiego jak words code, dostosowanie odpowiednich słów do odpowiedniej sytuacji?
Tak, oczywiście, że mamy różne konteksty, w których możemy się decydować lub nie na pewną ekspresję językową, natomiast też możemy świadomie przełamywać te zasady. No tylko, że to już jest wtedy pytanie, jakie komentarze to pociągnie i na ile czujemy, że ta ekspresja jest dobra. Czy ten gniew i taki wyraz gniewu był konstruktywny czy destruktywny, no to jeśli odwołujemy się do tego konkretnie terminu, który ma nam mówić, że ten gniew konstruktywny łączy się właśnie z solidarnością pozytywną, która jakby ma służyć temu, żeby uzyskać więcej praw, a nie zabierać je innym grupom, no to w tym sensie no, był jak najbardziej konstruktywny. Natomiast myślę, że też bardzo ciekawą rzeczą jest to, w jaki sposób kobiety oceniane są w polityce. I w mojej poprzedniej książce pamiętam rozmowę, którą robiłam z jedną z polityczek z Krakowa, Niną Gabryś, która opowiadała o tym, że nieustannie ma styczność z takimi sytuacjami, gdzie w ramach jakichś obrad któryś z polityków bardzo mocno wyrazi gniew, krzyknie, powie coś niecenzuralnego.
I wtedy jest bohaterem. Tak.
Jako dokładnie przejaw bohaterstwa, siły charakteru, charyzmy, pasji wokół sprawy. Natomiast, że kobiety w momencie, kiedy zdecydują się na jakiś podobny typ reakcji, są oceniane jako niedojrzałe, przewrażliwione i też w ogóle nie nadające się do polityki, bo przecież ten przekaz, że kobiety nie nadają się, ponieważ nie są w stanie właśnie powściągnąć swoich emocji, jest wciąż silnie obecny, więc jak najbardziej nie neguję tego komentarza. Chociaż akurat dokładnie o tej posłance piszę też w negatywnym kontekście w książce, ponieważ sama stoi za bardzo negatywnym komentarzem wobec innej kobiety. Mówię tutaj o Janie Szostak i o takim slut-shamingowym komentarzu, na który kiedyś się zdobyła. Ale abstrahując od moich tutaj osobistych sympatii, to no absolutnie nie neguję tutaj prawa do takiej wypowiedzi.
Właśnie może też powiedzmy jeszcze slut-shaming, bo może nie wszyscy kojarzą, to jest taka definiowanie kobiety poprzez jej wygląd zewnętrzny, prawda? Znaczy,
tak, i taka próba
deprecjonowania, prawda?
Deprecjonowania w odniesieniu do seksualności, natomiast tak naprawdę nie zawsze to w ogóle ma realnie jakikolwiek związek z życiem seksualnym danej osoby, czy z jej wyglądem. Ja prowadziłam w trakcie pracy nad poprzednią książką, która właśnie dotyczy slut-shamingu, tak, takie badania dotyczące tego typu przemocy w szkole i one wykazywały, że dziewczynki dorastające, które doświadczają slut-shamingu, bardzo często tym powodem jakby wykluczenia i sięgnięcia po taki typ przemocy były przeróżne czynniki, na przykład bycie w gorszej sytuacji ekonomicznej, przyjaźnienie się z chłopakami, wyrażanie swojego zdania, ale też to, że ich ciało zaczynało na pewnym etapie się zmieniać, tak, i dostawały bardzo, bardzo nieprzyjemne komentarze. Tak.
No wiele jeszcze jest do przepracowania. Bardzo pani dziękuję za ten wywiad, za tę długą rozmowę.
Dziękuję.
Aleksandra Nowak była moją rozmówczynią, autorka książki WYP, tutaj kropeczki, Historia kobiecego gniewu.
Bardzo dziękuję, z wielką przyjemnością prowadziłam rozmowę.
Kłaniam się nisko.